Chwała Panu, bracia i siostry. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali fragment ze Starego Testamentu. To jest Księga Aggeusza, pierwszy rozdział Księgi Aggeusza. To jest już taka, można powiedzieć, końcówka Starego Testamentu. Księga Aggeusza, rozdział pierwszy od pierwszego wersetu. Drugiego roku króla Dariusza w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Aggeusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szaltiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Aggeusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Aggeusz zaś poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. To jest taki fragment, który stanowi, prawdę mówiąc, większą część Księgi Aggeusza. Praktycznie, gdybyśmy przeczytali drugi rozdział, w którym ludzie biorą się, że tak powiem, do pracy, w którym Pan Bóg prosi o to, żeby zgłosili się wszyscy, którzy pamiętają jeszcze chwałę tej wielkiej świątyni, żeby można było ją odbudować według tego wzoru, powiedzmy, który był wcześniej, no to praktycznie można powiedzieć, skończylibyśmy tę księgę. I ja zachęcam do tego, żebyśmy przeczytali, możemy to potraktować jako rodzaj takiego zadania domowego na dzisiejsze popołudnie, przeczytać Księgę Aggeusza i proponuję przeczytać też Księgę Zachariasza. Podobnie krótką. Dlaczego? Dlatego, że obie te księgi mówią o identycznych wydarzeniach. Zestawienie tych ksiąg razem, przeczytanie ich no tak w tym samym czasie mniej więcej i porównanie ich dostarcza bardzo ciekawych wniosków. Przede wszystkim widać tutaj, że Pan Bóg wykorzystuje w swojej pracy bardzo różnych ludzi i mówiąc to samo do tych ludzi, często mówi to w różny sposób. I tutaj no nie chciałem za dużo zdradzać już tutaj, no ale dla osób, które może tak nie do końca Księgę Zachariasza pamiętają, czy może dawno czytały, no to powiem, że o ile Aggeusz prowadzi taką kronikę bardzo rzeczową, wydawałoby się takie, to jest bardzo prosto napisane, tak bardzo bezpośrednio Pan Bóg się do niego zwraca, o tyle Zachariasz ma cały zestaw wizji. Pan Bóg w ten sposób do niego przemawia i on w ten sposób przekazuje ludowi te myśli. Ale w jednym i w drugim przypadku chodzi o odbudowę świątyni. Jest jeszcze trzecia księga w Biblii, która bardzo też dobrze koreluje z tymi wydarzeniami, które tu są opisane. To jest księga Nehemiasza, w której z kolei mowa jest o odbudowie muru wokół miasta. To były kluczowe elementy, które wymagały odbudowy po tym, co wydarzyło się na tamtym terenie. I tutaj nie chciałem za dużo mówić oczywiście o historii, bo to nie jest tak naprawdę niezbędne, ale w jakiś sposób może naświetli nam, w jakim czasie się to wszystko dzieje. Otóż pamiętajmy o tym, że naród izraelski w tym takim swoim szczytowym z punktu widzenia takich dziejów no ziemi, można powiedzieć, momencie, no ma tę piękną świątynię wybudowaną przez Salomona, świątynię, która na cały świat głosi Bożą chwałę, można powiedzieć. To było coś, co znane było ludziom nawet z największych, najbardziej odległych zakątków. I ten czas trochę trwa, ale jak wiemy później, po Salomonie dzieją się takie przykre w życiu Izraela sytuacje, mianowicie dochodzi do rozpadu królestwa na dwie części. Od tej pory, czytając Biblię, musimy zwracać uwagę, czy mowa jest o Izraelu, czy o Judzie, bo to są dwa zupełnie różne, w jakimś sensie, no różne państwa, które sobie funkcjonują jakoś tam, aż w końcu dochodzi do najazdu coraz bardziej ekspansywnego królestwa babilońskiego i dochodzi do uprowadzenia plemion izraelskich. Przy czym Asyria zabiera jakby jedną, większą część Izraela, natomiast plemię Judy znajduje się w niewoli babilońskiej. Zostaje tam uprowadzone. No to jest mniej więcej okres Księgi Daniela na przykład, tam gdzie czytamy, jak to wszystko wyglądało. I tam mamy Babilończyków, Chaldejczyków, którzy tam dzierżą władzę. No a później, kiedy król Belsazar dokonuje już rzeczy, której Pan Bóg nie może już dłużej tolerować, to pojawia się ten znany nam z historii napis na ścianie, który mówi o tym, że królestwo zostało, że tak powiem, zakończone, królowanie tego człowieka, a to królestwo zostanie wydane w ręce Medów i Persów. Tak się dzieje. Czytamy, że tego dnia ginie król Belsazar, a królestwo zajmują Medowie i Persowie, będą król Dariusz Medyjczyk. No i tak tam po kolei to wszystko się tam toczy. Ale co jest bardzo istotne, w pewnym momencie dochodzi do tego, że ci ludzie żyjący w niewoli ulegają takiej repatriacji, że tak powiem. Oni mogą wrócić na swój teren i istnieje takie przyzwolenie na to, żeby tam żyli tak, jak żyli wcześniej. Oni oczywiście są nadal formalnie rzecz biorąc pod panowaniem tamtych władców. Zresztą to się właściwie już potem zmienia dopiero w momencie, praktycznie rzecz biorąc, przejścia na okupację już rzymską, na dobrą sprawę, dopiero chyba w tym momencie. Także tam już tej swojej świetności, można by powiedzieć, Izrael nie odzyskuje w takim kontekście ziemskim. Ale Pan Bóg jest przy tych ludziach cały czas. I teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje. Ci ludzie uzyskują pewnego rodzaju taką autonomię, no mogą sobie rządzić się po swojemu. I teraz ta historia, która na kartach Biblii się pojawia, można by powiedzieć, do złudzenia przypomina inną historię, na przykład wielu różnych krajów żyjących dzisiaj, między innymi naszą. Co się dzieje? Ten naród może coś zacząć robić. Może sobie odbudować miasto i odbudowuje sobie to miasto. I ludzie zaczynają budować domy. Zaczyna się wolność, no więc trzeba to wykorzystać. Jeżeli wreszcie możemy żyć jak ludzie, to jak to hasło poprzedniej, obecnej chyba nawet epoki jeszcze mówi, weźmy sprawy w swoje ręce, tak? Musimy wziąć się za to, żeby wrócić do tego, jak było kiedyś. Ale czy naprawdę wrócili do tego, jak było kiedyś? No nie, ponieważ wzorce, które mieli ci ludzie, otoczenie, w którym żyli, kazało im działać według rzeczy, według pewnych planów, których Pan Bóg nie akceptował do końca. I ci ludzie zaczęli przede wszystkim budować sobie domy. Takie domy, jakich nigdy wcześniej nie mieli. To jest taki niby mały detal, ale kiedy Pan Bóg tak pogardliwie mówi o tym, że oni tam mieszkają w tych mieszkaniach wyłożonych tafelkami, to była to rzecz, która, to jest może detal, jak mówię, ale to była rzecz, która pokazuje, że ci ludzie mieli wzorzec tamten nieco babiloński, ponieważ to tam był ten styl wzornictwa i to tak naprawdę nie było coś, co, że tak powiem, było we krwi tych ludzi. Oni normalnie, te ich domy były zbudowane inaczej i inaczej wystrojone, ale oni żyli według tego trochę babilońskiego stylu. Przejęli to. I, bo to im się kojarzyło z jakąś potęgą, z czymś, do czego dążą. Ale oni się cieszyli tą wolnością i zaczęli myśleć o sobie. Ich horyzont kończył się na końcu ich nosa, jak to się mówi, własnego. I zaczęli działać według tego, co im podpowiadał rozum. Pobudowali sobie domy, i czuli się świetnie, ale do czasu. Bo potem okazało się, że ten nowy system wcale nie jest lepszy niż starszy, niż ten, który był wcześniej. Dlatego, że mimo, że ci ludzie wydawało się byli wolni, mieli te swoje domy, mieli to wszystko, to okazało się, że cały czas dążą do jakiegoś bliżej nieokreślonego, nieosiągalnego właściwie wzorca, którego nie mogą określić, nie mogą osiągnąć, ponieważ im bardziej starają się do tego wszystkiego dążyć, tym bardziej im to nie wychodzi. Ale cały czas powtarzają sobie, że to nie jest jeszcze czas na to, żeby zająć się Bożymi sprawami. Przecież oni muszą o siebie zadbać jakoś. Im się tak wydaje, że oni muszą zadbać o siebie, a Boże sprawy, to co Boże sprawy? Boże sprawy, tym się zajmiemy, jak trochę się odkujemy. To jest historia, która bardzo przypomina to, co dzieje się czasem dzisiaj w umysłach i sercach ludzi. I Pan Bóg mówi tak, że lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. To kiedy ten czas nadejdzie? Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Pan Bóg bezpośrednio przez Aggeusza to słowo przekazuje. Twierdzicie, że to nie jest jeszcze czas, żeby się zabrać za Boże dzieło. A to jest czas, żebyście tak sobie żyli, jak sobie żyjecie? Zamieniliście kolejność, Pan Bóg mówi tym ludziom. To nie jest ta kolejność. Kiedy byliście na pustyni, dbaliście najpierw o to, żeby przybytek był odpowiednio składany, rozkładany, przenoszony na miejsce, ten cały namiot, to wszystko. Dbaliście o to, żeby w odpowiedni sposób nosić te wszystkie urządzenia. To było dla was ważne. A mieszkaliście sobie w jakichś tam namiotach, gdzieś tam z boku. A teraz co? Mieszkacie w takich, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, wypasionych domach. I co? A mój dom leży sobie w gruzach. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. A jak jest dzisiaj? Mniej więcej tak samo. Mniej więcej to samo przeżywa dzisiejszy świat, jeżeli pomyli się i zapomni o tym, co jest pierwsze. I człowiek haruje dzień i noc. Czasami tak jest. I tak nie może się potem doliczyć. I tak brakuje. Sieje bardzo dużo, a zbiera mało. Je, ale się nie może najeść. Pije, nie może się napić. Ubiera się, a jest mu zimno. I tak to wszystko wyglądało wtedy. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie żyjący w tamtych czasach nie pamiętali o tym, co jest najważniejsze. O tym, że tak naprawdę to oni muszą zadbać o to Boże dzieło, muszą być wierni Panu Bogu, muszą Jemu okazywać posłuszeństwo i oddawać Mu chwałę, a wtedy wtórnie, jakby, co będzie konsekwencją tych ich postaw, Pan Bóg będzie o nich dbał. Tak mówi Pan Zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan Zastępów, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Pan Bóg nie pozostawia im złudzeń. Czym spowodowane są ich niepowodzenia? Właśnie tym, że oni zupełnie pomylili priorytety. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj, i na góry, i na zboże, i na mosz, i na oliwę, i na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło, i na wszelką pracę rąk. I Pan Bóg tu przyznaje, że to wszystko, co oni obserwują, nie jest do końca taką normalną koleją rzeczy. Jest to oczywiście w jakimś zakresie konsekwencja grzechu człowieka. Pan Bóg powiedział człowiekowi, że w pocie czoła będzie pracowała, a ziemia będzie mu rodzić osty i cierni. To jest standard, to jest norma. Ale chodzi o to, że tu było jeszcze gorzej. Bo przestało padać, nie było rosy. Pan Bóg zahamował wzrost wszystkiego. Specjalnie jeszcze do tego się dołożył, żeby pokazać tym ludziom, że oni naprawdę błądzą. Że to w ogóle nie jest ta kolejność. I że to nie ma sensu, bo oni do końca życia tak będą biedować. W tych ładnych domach, ale jakby ciągle z takim poczuciem, że czegoś im brakuje, że nie mogą sobie z tym wszystkim poradzić. Cały czas będą borykać się z różnymi problemami i umrą w takim stanie, jak tak dalej pójdzie. Bo świątynia Boża cały czas leży w gruzach, a ona pierwsza powinna być odbudowana. I wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Aggeusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Jak ludzie się o tym dowiedzieli, to się przerazili. Ja im się trochę nie dziwię, dlatego że z jednej strony towarzyszyło im może uczucie takiego nagłego zrozumienia, że już wiedzą, co się stało i wiedzą, dlaczego to wszystko tak wygląda, jak wygląda, ale z drugiej strony pomyśleli sobie, jak myśmy długo błądzili, w jakim my błędzie byliśmy, co to się teraz stanie z nami. Oni sobie zdawali sprawę z tego, że Pan Bóg sobie żartów nie robi. Ale Wiemy też nieco dalej, że Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Pan Bóg okazał się po raz kolejny, jak zawsze, okazał się wierny i w żaden sposób tym przerażonym ludziom nie pokazał, że to teraz będziecie mieli jeszcze gorzej, spotka was kara za to, że tacy byliście. Pan Bóg nie ma tego na celu. Pan Bóg chce, aby człowiek, który idzie nie tą drogą, którą powinien iść, z tej drogi zszedł, żeby się opamiętał, co robi i żeby wrócił na prawidłowy tor. O to chodzi Panu Bogu. Nie o to, żeby się na ludziach mścić. W związku z tym Pan Bóg już, że tak powiem, mówiąc tak przysłowiowo, nie kopał leżącego, tylko kiedy oni zdali sobie sprawę z tego, jaki głupi mieli pomysł do tej pory i jak głupie było ich życie i bez sensu, Pan Bóg zapewnił ich, że jest z nimi. On jest z nimi cały czas. To jest naród wybrany, którego Pan Bóg ukochał i którym się opiekuje. I Pan Bóg pokazywał im również, kiedy byli w niewoli, wielokrotnie, że jest przy nich. Nawet wtedy, kiedy ci ludzie myśleli sobie, że chyba Pan Bóg ich opuścił i zapomniał o nich, bo przecież takie straszne rzeczy się dzieją pod tą okupacją, to Pan Bóg tylko do czasu pozwalał na to, żeby ktoś jego naród tam męczył, powiedzmy. Jeżeli któryś z tych królów przesadził, no to spotykała go za to poważne konsekwencje go za to spotykały. I tutaj po raz kolejny Pan Bóg pokazuje, ja jestem z wami. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. Tu cały czas mowa o królu Dariuszu, no bo to w dawnych czasach zamiast kalendarza, zresztą dość długo tak było, zamiast kalendarza stosowano odliczanie, że tak powiem, który to jest miesiąc panowania danego króla, czy tam w którymś tam miesiącu panowania określonego tam króla. No to jeszcze w takim świecie współczesnym, to z tego co wiem, Korea Północna ma taki kalendarz, że to tam od urodzin chyba Kim Il-sena się wszystko liczy, czy jakoś tak. No w każdym razie takie państwa z, że tak powiem, tendencją do posiadania jednego władcy, no tak mają. I tak wtedy to liczono. I czytamy dalej, że w siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca doszło proroka Geusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co jest tu, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka, bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Dnia 24 9 miesiąca w drugim roku Dariusza doszło proroka Geusza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów, zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli mówiąc nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłoki, dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani mówiąc, staje się nieczystą. Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł, tak to jest i z tymi ludźmi, tak to jest i z tym narodem w moich oczach, mówi Pan. I także z wszelkim dziełem ich rąk. Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana. Jak wam się powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ew, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do pracy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przyszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu, czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu, od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. I powtórnie doszło Ageusza słowo Pana 24 dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei. Poruszę niebiosa i ziemię. Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich. Obalę rydwany i jeźdźców, także padną rumaki i ich jeźdźcy. Jeden od miecza drugiego. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wezmę cię sługo mój, Zorobabelu, synu Szaltiela, mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi Pan zastępów. I tutaj czytamy, że w tej drugiej części tego poselstwa, tego, co Pan Bóg chciał powiedzieć tym ludziom, Pan Bóg zachęca ich do tego, żeby się ruszyli. To nie ma być tylko taka wypowiedź jak Geusza, która ma, nie wiem, no, zdołować tych ludzi, jakbyśmy mogli sądzić, która ma im pokazać, że no tak, wiecie, to jest taka nauczka, tutaj niewłaściwie postępowaliście, ten mój dom stoi w ruinie, no więc jakby teraz to ja wam pokażę. To nie jest na tej zasadzie. To my czasami jako ludzie mamy taką niepotrzebną chęć do takiego dokładania ludziom. Coś się komuś tam przydarzy, to my mu tam, prawda, uświadomimy, że to dlatego, że tam Pana Boga nie słuchał i już. No dobrze, no pewnie, że tak jest, że człowiek ponosi konsekwencje swoich czynów, ale Pan Bóg nie ma takiej misji, żeby człowieka gnębić. To nie jest celem Pana Boga. Pan Bóg nie daje się oczywiście z siebie naśmiewać i nie toleruje grzechu, ale Jemu zależy na tym, i nam też powinno na tym zależeć, albo zacząć zależeć, żeby ludzie byli zbawieni, żeby człowiek wrócił na tę drogę, na której powinien iść. To nie jest, tu nie chodzi o to, żeby pokazywać, kto jest lepszy i kto bardziej się słucha tego, co jest napisane w Biblii. Tu chodzi o to, żeby człowiek po tym wstrząsie, że tak powiem, ruszył się. I Pan Bóg w taki właśnie piękny sposób, jak taki dobry ojciec, z jednej strony im pokazuje, mówi, zobaczcie, po raz kolejny o tym powiem, zobaczcie, mówi, to wasze życie wygląda, jak wygląda. Jesteście z niego zadowoleni? No nie. A wiecie, dlaczego ono tak wygląda? To popatrzcie, jak wygląda moja świątynia i sobie pomyślcie. No i tych ludzi dotarło, że to jest jakaś straszna rzecz, co oni robią do tej pory. Ale Pan Bóg mówi, jestem z wami. Ja się nie wycofałem z obietnic, które wam dałem. Jestem z wami. Więc znajdźcie wśród ludzi takich, którzy pamiętają, jak ta świątynia dawniej wyglądała. A ja uczynię coś, co będzie jeszcze lepsze. I Pan Bóg cały czas pokazuje im, że ma plan, żeby stworzyć coś, co jakby przechodzi w ogóle wyobrażenie tych ludzi. I tutaj w tym czwartym wersecie jest takie zawołanie, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępu. I dzisiaj, kiedy człowiek tak się zamota gdzieś tam w życiu, kiedy no tak mu się wydaje, że on się powinien zajmować czymś innym, niż się powinien naprawdę zajmować. Nie chodzi o odbudowę świątyni. Musimy pamiętać o tym, że dzisiaj to ma głębsze znaczenie. My nie posiadamy świątyni jako takiej. Nie posiadamy takiego miejsca, jakim była świątynia wtedy, ponieważ Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, to pokazał, że nie ma już tego najświętszego miejsca tu na ziemi. Pamiętamy rozmowę z Samarytanką, kiedy ona tak właśnie nie bardzo wiedząc, jak to w końcu ma być, mówi Panu Jezusowi, że no jedni, prawda, twierdzą, że to na tej górze trzeba oddawać cześć Panu Bogu, inni, że w świątyni. A Pan Jezus Chrystus mówi, że przyjdzie taki czas, że ani tu, ani tam, bo Bóg jest duchem i ci, którzy mu cześć oddają, powinni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Czyli nie chodzi o to gdzie, ale jak. I Pan Bóg nie mieszka w takich świątyniach zbudowanych ręką. Nie mieszkał też tak naprawdę w tym znaczeniu w świątyni, która wtedy funkcjonowała. Ale był to obraz Jego chwały. Była to pewna umowa. Pan Bóg chciał pokazać, ja jestem z tym ludem, on ma tutaj to miejsce, ja jestem tutaj. I ta chwała Pańska w tej skrzyni przymierza funkcjonowała. Ale kiedy Pan Jezus Chrystus umierał na krzyżu, pamiętamy taką sytuację, kiedy doszło do rozdarcia zasłony, która oddzielała to miejsce najświętsze od reszty przybytku. I to pokazało, że to jest właśnie ten moment, kiedy dostęp do tego miejsca mają wszyscy. Kiedy już nie ma tego podejścia, że kapłan raz w roku przygotowuje się, wchodzi tam i składa ofiary za cały lud, bo ta ofiara została złożona. Pan Jezus Chrystus jest tym barankiem, który został złożony ostatni raz. I nie ma już składania ofiar, nie ma to żadnego sensu. To nie jest coś, czego Pan Bóg oczekuje od nas dzisiaj, dlatego że została ta ofiara złożona i w związku z tym ta funkcja świątyni przestała mieć sens. I nie ma już jej teraz i jakby To miało pokazać, że dzisiaj my mamy dostęp do Pana Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale to nie oznacza, że dzisiaj nie ma tak zwanych Bożych spraw. Są. To jest to dzieło, dla którego Pan Bóg posłał nas na ziemię. Kiedy Pan Bóg mówi, że my mamy iść na cały świat i głosić Ewangelię, to o to właśnie chodzi. No a przez to, że jesteśmy ludźmi, którzy posiadają jakąś tam organizację, no to mamy swoje zbory, swoje jakieś obiekty i o nie też trzeba dbać. Oczywiście one nie są na prawach świątyni, która została wtedy wybudowana, ale jest to jakiś element, powiedzmy, materialny tego dzieła Bożego, które realizowane jest na ziemi, no bo inaczej nie potrafimy tego robić. I my musimy o to wszystko dbać. Ale chodzi nie tylko o takie dbanie o obiekt, bo to może byłoby wbrew pozorom proste od czasu do czasu wpłacić jakąś kwotę na remont któregoś z kościołów na przykład, prawda? I czulibyśmy się świetnie. Nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o to, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu i żeby Jego dzieło było najważniejsze. I to jest to, o czym Pan Jezus Chrystus mówi, co zresztą niedawno było cytowane w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I ten fragment, gdybyśmy go sobie przypomnieli, mówi dokładnie o tym samym, o czym mówi tutaj Pan Bóg do Aggeusza. To był znowu ten problem, że ludzie szukali tego, czego poganie szukają. Ludzie myśleli wtedy, troszczyli się, oni myśleli, że oni muszą o siebie zadbać. Dzisiaj świat nas do tego zachęca, nakłania nas, cały czas nam mówi, ty musisz o siebie zadbać. Jak o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. No Pan Bóg o ciebie zadba. O nas zadba Pan Bóg. I oczywiście to nie znaczy, że człowiek nie musi w ogóle, że tak powiem, całkowicie bezrefleksyjnie podchodzić do życia. To nie o to chodzi. Ale musimy pamiętać o tym, że to Pan Bóg tak naprawdę zapewnia to wszystko, co potrzebujemy. I tak jak wtedy ci ludzie pomylili pewne kolejności i myśleli, że oni muszą tak sami o siebie dbać, sami tu zabiegać o to wszystko, tak nieraz my mamy taką tendencję, że czasem tak myślimy, że ja bym się może zajął jakimś dziełem pańskim, ale to nie, ja muszę jakoś tak szkołę najpierw skończyć, jakąś pracę dobrą dostać, potem co? Potem człowiek rodzinę założy, dzieci trzeba odchować może najpierw, prawda? A potem co dalej, nie? Potem emerytura, może na emeryturze będę miał więcej czasu. No nie, to tak nie jest. Jeżeli nie będziemy tego wykonywać tu i teraz, to nie będziemy tego w ogóle wykonywać, chociaż wierzę głęboko w to, że Pan Bóg nie pozwoli na to, bo jesteśmy Jego dziećmi, więc będzie nam w życiu pokazywał co jakiś czas, jak głupi był ten nasz pomysł. I musimy się liczyć z tym, że różne rzeczy, które nas w życiu spotykają, mogą być takim sygnałem od kochającego nas Pana Boga, który nie chce, żebyśmy zmarnotrawili te ileś tam lat życia, które nam dał tu na ziemi. W związku z tym, im szybciej zrozumiemy to, jaka jest kolejność i czym powinniśmy się naprawdę zajmować w życiu, tym lepiej dla nas. I tu musimy też pamiętać o tym, że kiedy spotykają nas takie rzeczy jak tych ludzi w tamtych czasach, kiedy właśnie oni tak się starają, im bardziej się starają, tym bardziej im nie wychodzi. No to może być jakiś sygnał. To może być taki element, że Pan Bóg chce nam pokazać, no ale jednak to nie jest ten kierunek. I nie wiem, może doświadczyliśmy, każdy z nas chyba doświadczył w życiu czegoś takiego, że miał jakiś pomysł i powiedzmy tak go uparcie realizował. Im bardziej go realizował, tym bardziej nie mógł go zrealizować. Czasami tak jest. I oczywiście to może różne rzeczy oznaczać. To może oznaczać, że Pan Bóg ma taki plan, żebyśmy później na przykład zajęli się tą sprawą, ale bardzo często może to być ten problem, o którym właśnie tutaj mówimy. I któryś z takich z dawnych, że tak powiem, chrześcijan, prawdopodobnie święty Augustyn chyba, o ile dobrze pamiętam, powiedział, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu człowieka, to wszystko jest na swoim miejscu. I to jest właśnie to, o czym mówią te fragmenty. Jeżeli Pan Bóg, Jego dzieło, ta taka, jakbyśmy powiedzieli, taka koncepcja w ogóle, że właśnie jest to Boże dzieło, które jest najważniejsze, jeżeli to nam będzie przyświecać, to wtedy ta cała reszta się zacznie układać jakby sama. Dokładnie na odwrót, niż jak miało to miejsce w przypadku, kiedy czytamy Księgę Aggeusza. Ci ludzie starali się, na logikę robili wszystko, co najmądrzejsze, obsiewali tamte pola, to wszystko, a jakoś całkowicie nielogicznie to nie wychodziło. Oni się starali, ale nie wychodziło. A kiedy człowiek zajmuje się dziełem Bożym, to wtedy te wszystkie inne rzeczy tak jakoś łatwiej przychodzą i się zbiera to, czego się nie siało, mieszka się gdzieś, gdzie się tego domu nie budowało. Zdarzają się takie rzeczy, bo Pan Bóg dba o człowieka. To nie oznacza oczywiście, że to życie jest takie lekkie, łatwe i przyjemne w znaczeniu takim bardzo popularnym, że nie ma żadnej odpowiedzialności, nie musimy nic robić. Nie, Pan Bóg nam daje rozum i daje nam różne zadania i pokazuje nam różne możliwości, które powinniśmy wykorzystać, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli Pan Bóg nie jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, nawet wbrew tam jakimś deklaracjom naszym, ale jeżeli w praktyce nie jest, bo tak naprawdę cały czas gdzieś tam myślimy o innych rzeczach, no to, to w tym życiu nie będzie porządku. Nie może być, dlatego że jeżeli Pan Bóg nie jest na swoim miejscu, to wtedy nic nie jest na swoim miejscu i to wszystko będzie się nam totalnie mieszało. I o tym mówi ten fragment i o tym mówi też Nowy Testament. Ale pamiętajmy o tym, że kiedy nawet takie coś się zdarzy, kiedy nawet poczujemy, że to nasze życie tak wygląda, to nie jesteśmy sami. Musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg daje nam zachętę do tego, żebyśmy zmienili to. I te zmiany można dokonać w każdym momencie. I Pan Bóg mówi, żeby szli, żeby byli dzielni do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. I Pan Jezus Chrystus, odchodząc tutaj z ziemi, też powiedział, że On będzie z nami zawsze. I to jest taka rzecz, która powinna nam przyświecać wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że coś nie jest w porządku w naszym życiu, ale szatan, który krąży dookoła, jak wiemy, jak taki lew i próbuje tylko zaatakować najsłabsze ogniwo w stadzie, on będzie bardzo szybko chciał wykorzystać tę rzecz. Bo jedną z takich właśnie rzeczy, przed którą musimy się strzec, to znaczy modlić się i trwać przy Panu Bogu, żeby nas to nie spotykało, to jest to, że kiedy upadniemy, czy powiedzmy, to nasze życie nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, to zanim zaczniemy myśleć o tym, żeby być właśnie mężnym, dzielnym, bo Pan Bóg jest z nami, to przychodzi taka myśl, wiesz, ty sobie już nie dasz rady, to już za daleko zaszło, to już się nie da z tym nic zrobić. I to jest taki głos szatana, że to już jest za późno, a on akurat wie, prawda, czy jest za późno, czy nie. Dla niego jest za późno, ale dla nas nie. I szatan próbuje za wszelką cenę pokazać ludziom, nawet wtedy, kiedy już ten Duch Święty przemawia do nich, kiedy już zaczyna przekonywać ich o grzechu, o tym, że coś jest nie tak, próbuje pokazać, ale wiesz co, z tego za bardzo nie ma wyjścia. Jak ty sobie to wyobrażasz? Ty myślisz, że co, że przyjdziesz do Pana Boga i tak wszystko sobie można od nowa? Tak. Pan Bóg obiecał, że tak jest. Jeżeli przyjdziemy do Niego, to On nam wybaczy grzech i nie będzie tego wspominał. Ale szatan nie chce, żebyśmy o tym pamiętali. W związku z tym wpuszcza nas w takie różne sytuacje. Ale ci ludzie nie dali się w takie sytuacje wpuścić, trwali przy Panu Bogu i zaczęli to odbudowywać. I Pan Bóg obiecał im, żeby się nie martwili o to, żeby poszli do roboty, że tak powiem, zajęli się tym, a On zadba o to, skąd się potem wezmą te wszystkie bogactwa na to, żeby ten dom Boży tak pięknie wyglądał. I wiemy, że ludzie ruszyli, że tak powiem, do pracy i Pan Bóg obiecał im, że będzie z nimi. I myślę dzisiaj też tak, że kiedy czasami niedziela jest takim sprzyjającym dniem, bo mamy wolne, prawda? Jeżeli tak usiądziemy, nie pracujemy już, tak usiądziemy sobie i tak pomyślimy, co tu w tym najbliższym tygodniu trzeba zrobić? To pomyślmy tak, nie tylko pod kątem tego, co ja mam do zrobienia w pracy, tylko co ja mógłbym zrobić, żeby to Boże dzieło było sprawowane tutaj na ziemi. Co ja bym mógł zrobić, żeby tak Pan Bóg był zadowolony z tego, co ja zrobię? Niekoniecznie, co ja chcę dla siebie, tylko tak zrobić, żeby Pan mógł powiedzieć, ruszyliście się na moje słowo. Także z taką myślą chciałem nas zostawić, żebyśmy dzisiaj tak pomyśleli, jak tutaj, co moglibyśmy zrobić, żeby ten następny tydzień był taki obfitszy. Amen.